Rozdział 10. Ostrzeżenia. Sprawę dostał starszy aspirant, zgorzkniały, gburowaty i cwany typ, ale twardy glina. Znałem go z widzenia, był kumplem mojego kumpla, Ryszarda Modlewskiego, szefa sekcji kryminalnej policji w Białej Podlaskiej. Prawie przez cały czas, kiedy rozmawiał ze mną, trzymał ręce splecione na kolanach jak grzeczny uczeń. Wiedziałem, że to poza. Aspirant nie należał do grzecznych. Rozmawialiśmy w pustym pokoju w bialskiej komendzie miejskiej policji, w którym naprzeciwko siebie pod ścianami stały dwa biurka, zostawiając między sobą tyle miejsca, żeby można było się poruszać, o ile nie spróbowałyby tego dwie osoby naraz. Podłogę pokrywało brudne, brunatne linoleum, a w powietrzu wisiał odór starych niedopałków. Aspirant miał wystrzępioną koszulę, a mankiety marynarki podwinięte do środka. Wyglądał wystarczająco biednie, aby być uczciwym. I z tego, co o nim słyszałem, to był. W granicach rozsądku, rzecz jasna, bo przecież pływał w tej samej mętnej wodzie, co inni. Ma pan wrogów? Pytanie było porażające w swojej głupocie. Dlatego potraktowałem je w kategoriach podpuchy. W mojej branży, proszę pana, trudno zaskarbić sobie wdzięczność. Mam wielu wrogów. Nie poskąpi mi pan szczegółów? Bondaryk, Krzysztof, Dukaczewski, Marek, Komorowski, Bronisław. Uważasz mnie pan za głupka? Nie zastanawiałem się. Niech mi pan da kilka dni do namysłu tu. Teraz to już pan ze mnie kpi w żywe oczy. Przerwał mi bez pardonu. Zacząłem wymieniać alfabetycznie ludzi, których nie określiłbym jako swoich przyjaciół, ale nie pozwolił mi pan dokończyć. Pan zapytał, ja odpowiedziałem, to bardzo jasny układ. Popatrzył na mnie badawczo, jakby miał ochotę na wygłoszenie jakiegoś komentarza, ale widocznie zmienił zdanie, bo odezwał się tonem, w którym dostrzegłem mikrony życzliwości. Zacznijmy od początku. Czytałem protokół, ale proszę powiedzieć jeszcze raz, co się dokładnie wydarzyło. Pojechałem do firmy Łuciuk i Synowie. Kupiłem 4 nowe letnie opony i poprosiłem, by mi je założono. Zaraz potem planowałem wyjazd do Warszawy. Mamy maj, pomyślałem. Szkoda zimówek. Przejechałem może ze 2 kilometry po asfaltowej drodze i zaparkowałem dosłownie na 5 minut pod urzędem miasta. Stąd ruszyłem w dalszą drogę do Warszawy. Przejechałem kolejny kilometr i rozerwało mi oponę na strzępy. Pańscy koledzy uważają, że ktoś wbił szpikulec w boczne obramowanie przedniej opony mojego auta. Przy większej prędkości musiał rozerwać oponę od środka. Nie zdążyłem nawet wyjechać za rogatki miasta. Gdybym wyjechał, być może nie rozmawialibyśmy teraz. Oponę rozerwało przy prędkości niespełna 60 km na godzinę, w efekcie czego uderzyłem w cmentarny mur. Samochód nadaje się już tylko na szrot, a ja spędziłem dobę w szpitalu. Wyszedłem na własną prośbę i prosto ze szpitala przyjechałem taksówką do pana. To wszystko. Szpikulec, pan mówi. A może pan sobie wbił ten szpikulec? Teraz ja popatrzyłem uważnie na aspiranta. Oskarżano mnie o wiele, ale nigdy o coś takiego. Wie pan, Polska to kraj plotkarzy. Nie chcę być postacią z dowcipów. Ktoś zadał sobie wiele trudu, więc proszę to wybadać. Proszę chociaż spróbować. A teraz pana poznaję. Jak mogłem nie skojarzyć od razu? To pan jesteś ten wścibski dziennikarz. Słyszałem o panu to i owo. To, co pan robi, to jeszcze praca, czy już obsesja? Niekiedy trzeba czasu, by odkryć własne powołanie. Mnie się udało. Grzebanie w cudzych brudach nazywa pan powołaniem? A pan? Czym pan się zajmuje? Łatwiej prowadzić śledztwa w sprawie przejechanych kotów, niż narażać się cwanym politykom, nie? Robię tyle, ile mogę, ale nikt nie działa w próżni. A za panem ktoś stoi, czy pan jest sam? A kto nie jest sam? Okej, jesteśmy po tej samej stronie. Zajmę się tą sprawą, ale czy mogę być szczery? No, jeśli pan potrafi. Powiedzmy, że znajdziemy, w co wątpię. Powiedzmy, że postawimy ich przed sądem, a oni zaproszą na kolację sędziego. Wydaje się panu, że pan wie, z czym ma do czynienia, ale to złudzenie. Uśmiechnąłem się. Co w tym śmiesznego? Spytał. To samo mówiło mi już kilka osób. I mieli rację? Spójrzmy na to tak. Ktoś na siłę robi ze mnie przestępcę, niszczy mi życie, nasyła na mnie zbirów, a teraz jeszcze ten szpikulec. Więc nawet jeśli nic nie ustalicie, to chcę, żeby pozostał po tym jakiś ślad, rozumie pan? Ktoś działa na moją szkodę. Chcę temu przeciwdziałać, tylko tyle. Niech pan już idzie. Wpadnę jeszcze. Proszę najpierw zadzwonić, będziemy w kontakcie. Rozerwana opona i zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez nieznanych sprawców w maju 2010 roku były tylko dwoma z licznych dziwnych wydarzeń, jakie w tamtym okresie działy się wokół mnie. W sposób dla mnie zauważalny wydarzenia nabrały tempa po tragedii smoleńskiej, gdy, jak mówili mi koledzy pracujący w kancelarii prezydenta RP, odpowiadający za medialny wizerunek świętej pamięci Marii i Lecha Kaczyńskich, Bronisław Komorowski buszował już po kancelarii prezydenta, zapoznając się z dokumentami, które dotąd były poza jego zasięgiem, i gdy było już wiadomo, że będzie się sposobił do kandydowania na stanowisko głowy państwa. W krótkim czasie maja i czerwca nastąpiła cała seria wydarzeń. Najpierw adwokata, który miał mnie bronić w procesie po tym, jak wypowiedziałem pełnomocnictwo Giertychowi, do którego całkowicie straciłem zaufanie, odwiedzili funkcjonariusze ABW. Adwokat był bliskim kolegą Tadeusza Grzesika, mojego kolegi i właściciela portalu Fronda. Był więc osobą do pewnego stopnia zaufaną. A jednak nawet taka korelacja nie ochroniła mnie przed inwigilacją i działaniem funkcjonariuszy służb specjalnych, którzy przedstawili koledze Tadzia Grzesika ultimatum. Jeśli będzie pan bronił Sumlińskiego, straci pan reprezentację dużych firm i instytucji, z których pan żyje. Zadbamy o to. Był na tyle uczciwy, że szczerze mi o wszystkim powiedział. W tym samym czasie mój znajomy, pracownik służb dyplomatycznych, stracił stanowisko i został ciupasem odesłany do Polski. Zanim to jednak nastąpiło, zadano mu szereg pytań o kontakty ze mną. Gdy potwierdził, że są one faktem, uznano, że nie kwalifikuje się do dalszej służby w dyplomacji. Jednocześnie jeszcze przed wakacjami pojawiła się pierwsza seria anonimów, dostarczana mailowo i pocztą do osób mi życzliwych, głównie ze świata mediów, choć nie tylko, w których autor anonim pytał, czy warto bronić Sumlińskiego. No i oczywiście odpowiadał, nie warto. A na potwierdzenie swoich słów dołączał pięciostronicowy tekst, zgrabną mieszaninę faktów i kłamstw w proporcjach 1:100. Dzieło to trafiło do wszystkich, którzy okazywali mi wsparcie w jakikolwiek bądź sposób. Na to wszystko nałożyły się kolejne wezwania do prokuratury okręgowej w Warszawie, gdzie młody, mały człowiek, za to wielki prokurator, który z pewnością zrobi wielką karierę, wytłumaczył mi mój status. W tym budynku pańskie nazwisko pojawia się w tylu sprawach, że jak zaczniemy w tym grzebać, to do końca życia będzie pan chodził od prokuratora do prokuratora. Na koniec, kilka tygodni po tych wydarzeniach, skonstatowałem, że przywrócono całodobową obserwację. Ruszałem na spotkanie z nowym adwokatem, kolejnym obrońcą, któremu miałem zawierzyć swój los. Ale nie ruszałem sam. Przy pierwszych światłach spojrzałem w lusterka. Srebrna Skoda Octavia, która ruszyła za mną spod domu, zatrzymała się dwa samochody za mną. Ale mógł być to zbieg okoliczności. Światła zmieniły się na zielone i ruszyliśmy w kierunku Woli. W pewnym momencie, nie sygnalizując, zaparkowałem auto przy krawężniku. Wysiadłem z samochodu, poszedłem do kiosku po gazetę, której nie potrzebowałem. Kilka metrów przed moim samochodem stała zaparkowana srebrna Skoda z dwoma mężczyznami wewnątrz. Ruszyłem bardzo wolno, by po kilku minutach mocno przyspieszyć. Zbieg okoliczności z biegiem okoliczności, ale to już było śmieszne. Skoda była wciąż za mną. Ponieważ miałem zapas czasu, rzecz u mnie nieczęsta, postanowiłem zrobić sobie objazd po Warszawie. Mniej więcej po 30 minutach, w trakcie których co chwilę przyspieszałem i zwalniałem, a w ślad za mną Skoda, ktoś widocznie poszedł po rozum do głowy i odwołał, może tylko zamienił na inną, nieudolną obserwację. Po przeszło 2 latach od rozpoczęcia tej nieszczęsnej historii, która moje i moich bliskich życie zamieniła w piekło, wciąż śledzono każdy mój krok. Pomyślałem, że na nic się nie zdał mój powrót na Podlasie, do Białej Podlaskiej, na nic zejście z głównego nurtu pracy dziennikarskiej w Warszawie, co po przeżyciach, które kosztowały moją rodzinę tak wiele, obiecałem Monice i dzieciom. Na nic podjęcie pracy na prowincji w charakterze redaktora naczelnego w regionalnym tygodniku. Wszystko na nic, bo oni o mnie nie zapomnieli. Niestety, wciąż byłem dla nich ważny. Te pozornie oderwane od siebie fragmenty tak niedawnej rzeczywistości, która z całą mocą wróciła do mnie w okresie poprzedzającym kampanię prezydencką, dla mnie łączyły się w całość. Były niczym puzzle, które dopiero zebrane w jedno pokazują pełny obraz. Tym bardziej, że po kolejnych kilku miesiącach doszło do 3 wydarzeń, które choć pozornie w ogóle nie były ze sobą powiązane, to jednak były elementami jednej całości. Elementami, które łączył jeden człowiek i jego środowisko. 27 maja 2011 roku na stronie internetowej Samoobrony ukazały się kondolencje następującej treści. Odszedł nasz kolega, mecenas Ryszard Kuciński, przyjaciel i długoletni współpracownik. Łącząc się w żalu z sercem pełnym bólu, w imieniu działaczy i sympatyków Samoobrony oraz własnym, składam rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia. Żegnaj, Ryszardzie. Przewodniczący Andrzej Lepper. Mecenas Ryszard Kuciński był dla Andrzeja Leppera jedną z najbardziej zaufanych osób. Na tyle bliskim, że to właśnie u niego Lepper zdeponował tajne dokumenty i nagrania, które miały być zagrożeniem dla ludzi na wysokich stołkach, bardzo wpływowych, zajmujących najwyższe stanowiska w państwie. Dla Andrzeja Leppera miały stanowić swoistą polisę ubezpieczeniową. Lepper nie mógł ulokować dokumentów w gorszym miejscu. Równie dobrze mógł je przekazać generałowi Markowi Dukaczewskiemu czy innym wysokim rangą oficerom WSI. Do końca nie wiedział o związkach Kucińskiego z tajnymi służbami, o czym świadczy fakt, że współpracownikom i jednemu z dziennikarzy deklarował, że dokumenty zostały zdeponowane w najbardziej bezpiecznym miejscu z możliwych. Tym bezpiecznym miejscem okazała się kancelaria adwokata, o właścicielu której mój informator, pułkownik Aleksander Lichocki, mówił: Nasz człowiek. Kuciński potwierdził prawdziwość tych słów, przekazując mi na polecenie swoich mocodawców zdjęcia prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, na których ten ostatni znajdował się w towarzystwie Marka Dochnala. Mecenas Ryszard Kuciński zmarł pod koniec maja 2011 roku na zawał serca. A nieco ponad dwa miesiące później w jego ślady podążył Andrzej Lepper, który miał zginąć śmiercią samobójczą. Czy tak było rzeczywiście? Czy ta tragiczna zbieżność, śmierć w tak krótkim odstępie czasu dwóch osób, które połączyła wspólna tajemnica, związana z dokumentami zdeponowanymi przez przewodniczącego samoobrony, była tylko dziełem przypadku? Nie wiem, ale wiem jedno. To, czego obawiał się Andrzej Lepper, mówiąc, że jeśli zdeponowane dokumenty trafią w niepowołane ręce, to jego życie nie będzie warte złamanego grosza, to właśnie stało się faktem. I jeszcze coś. Moje wątpliwości wzbudziło to, iż ja wiedziałem coś, czego nie wiedział prawie nikt. Wiedziałem, co znajdowało się w tych dokumentach. Pierwsza notatka operacyjna ABW powstała 30 sierpnia 2006 roku i potwierdzała to, co Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego było wiadome już wcześniej, że Andrzej Lepper zawiązywał, delikatnie rzecz ujmując, dwuznaczne relacje na Ukrainie oraz w Rosji i usiłował prowadzić swoją własną politykę wewnętrzną i zagraniczną, nakierowaną na rozbicie koalicji rządowej, której częścią była samoobrona. Przez wzgląd na bezpieczeństwo państwa kolejne notatki powstawały 7 października, 20 października i 9 listopada. Interesujące informacje zawierała zwłaszcza ostatnia z wymienionych notatek ABW. Podczas spotkania Kazimierza Zdunowskiego z najbliższymi doradcami wymieniony stwierdził, że Andrzej Lepper w chwili obecnej oczekuje na wyniki wyborów samorządowych, które będą barometrem wskazującym na faktyczne poparcie wyborców samoobrony we wszystkich grupach społecznych, a także będą określały faktyczne znaczenie partii na scenie politycznej. Uzyskanie dobrych wyników umocni samoobronę w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości, pozwoli przewodniczącemu samoobrony na śmiałe ruchy polityczne wewnątrz koalicji i stworzenie sytuacji politycznej, w której Prawo i Sprawiedliwość będzie zakładnikiem samoobrony, zarówno w parlamencie, jak i w samorządach wojewódzkich czy powiatowych. Samoobrona dąży do sytuacji, w której będzie miała większy wpływ na obsadę stanowisk w ministerstwach i instytucjach odpowiedzialnych za dystrybucję środków finansowych spływających do samorządów. Andrzej Lepper liczy, że Prawo i Sprawiedliwość będzie powoli tracić poparcie społeczne. Wobec takiej sytuacji będzie mógł wywierać wpływ na polityków PiS i doprowadzić do korzystnego dla siebie momentu wyjścia z koalicji parlamentarnej. Wynik wyborów samorządowych determinuje według Zdunowskiego czas trwania rządu koalicyjnego. Słaby wynik wyborów samorządowych spowoduje wydłużenie czasu trwania rządu do momentu odbudowania wpływów samoobrony. Wewnątrz partii coraz głośniej mówi się o utracie wpływów na rzecz Andrzeja Leppera przez Stanisława Maksymiuka. Zdunowski stwierdził, że Maksymiuk nie może rozliczyć się z części funduszy, które miały być wydatkowane na kampanię wyborczą w samorządach, a które wpłacali po cichu kandydaci na radnych wojewódzkich i powiatowych. W chwili obecnej chodzi prawdopodobnie o około 450 tysięcy złotych. Do najbliższych ludzi Andrzeja Leppera w chwili obecnej należy Krzysztof Filipek i wbrew pozorom odzyskujący łaski Stanisław Łyżwiński. Przewodniczący samoobrony w ostatnich tygodniach wielokrotnie podejmował decyzje wbrew zdaniu najbliższego otoczenia i grupy doradców, decyzje całkowicie sprzeczne z wcześniejszymi ustaleniami. Część posłów samoobrony uważa, że sytuacja, w której Prawo i Sprawiedliwość wykonało pierwszy krok, usuwając Andrzeja Leppera z koalicji i odbierając przewodniczącemu samoobrony inicjatywę polityczną, przerosła Leppera jako polityka, powodując u niego strach, iż mogą zostać zniweczone jego długofalowe plany polityczne. Przewodniczący samoobrony nie do końca zdawał sobie sprawę, jak słabo skonsolidowany jest jego klub parlamentarny i z jaką łatwością politykom Prawa i Sprawiedliwości uda się go rozbić. Ponadto przewodniczący przeliczył się ze stanowiskiem SLD oraz Platformy Obywatelskiej, którym nie do końca odpowiadał termin jesiennych wyborów parlamentarnych i połączenie ich z wyborami samorządowymi. Politycy samoobrony w dalszym ciągu zobligowani są do nawiązania jak najszerszych kontaktów, szczególnie z działaczami terenowymi SLD, możliwość współpracy w samorządach wojewódzkich i powiatowych. Zdunowski stwierdził, że do Leppera próbował docierać Józef Oleksy i Leszek Miller, inicjując chęć spotkania. Andrzej Lepper odrzucił możliwość spotkania z Józefem Oleksym, wiedząc, że w wypadku ujawnienia tego faktu stosunki z pozostałymi członkami koalicji stałyby się bardzo napięte. Poważnie rozważana jest natomiast możliwość spotkania z Leszkiem Millerem. Przewodniczący samoobrony obawia się, że politycy PiS wykorzystają przeciwko niemu i jego najbliższym współpracownikom informacje zgromadzone w archiwach WSI w momencie, kiedy będzie chciał wyjść z koalicji lub w chwili kryzysu politycznego. Dlatego też wyżej wymieniony upoważnił Stanisława Łyżwińskiego do nawiązania kontaktu z byłymi oficerami WSI, którzy posiadają materiały na prominentnych działaczy Prawa i Sprawiedliwości lub polityków powiązanych z Porozumieniem Centrum, realizujących różne projekty biznesowe, na przykład Glapińskiego, Jana Parysa i temu podobnych. Andrzej Lepper bardzo dużą wagę przywiązuje do prowadzonych przez Borysiuka negocjacji w sprawie odblokowania rynku rosyjskiego dla polskich produktów rolnych, z czego chce uczynić sztandarowy sukces polityczny. W czasie październikowej wizyty w Moskwie nie udało się przewodniczącemu samoobrony spotkać z prominentnymi politykami rosyjskimi i skłonić ich do omówienia tego tematu. Kazimierz Zdunowski stwierdził, że Andrzej Lepper zasygnalizował ten temat tylko w rozmowie z przewodniczącym Dumy Gryzłowym, ale nie znalazł zrozumienia z powodu niewielkiego wpływu tego polityka na posunięcia polityczne Kremla. Bolesław Borysiuk, wykorzystując swój kontakt prywatny, rozpoczął nieoficjalne rozmowy na temat odblokowania rynku dla artykułów rolnych z Polski, ale rozmowy stanęły w miejscu. Jak uważają doradcy samoobrony, powodów jest kilka. Rosjanie przyglądają się uważnie rozwojowi sytuacji w Polsce i także oczekują na ułożenie się sceny politycznej po wyborach samorządowych i odczytania rozkładu sił politycznych. Będą rozmawiać z najsilniejszym partnerem lub rokującym nadzieję na przyszłość, a takim ma nadzieję się stać Andrzej Lepper. Borysiuk i jego inicjatywa torpedowana jest przez radcę handlowego Federacji Rosyjskiej, który osobiście bardzo nie lubi posła samoobrony, a także chciałby zmonopolizować personalnie rozmowy w celu osiągnięcia korzyści materialnej. Wyżej wymieniony ma dobre relacje z prominentnymi działaczami na Kremlu i od jego działań dużo zależy w kwestii powodzenia prowadzonych rozmów. Podobnie jak premier Jarosław Kaczyński i koordynator służb specjalnych Zbigniew Wasserman, bardzo dobrze znałem oficera, który sporządził te oraz inne tego typu notatki. Moją uwagę przykuwały nawet nie tyle informacje, swoją drogą wiele tłumaczące, a przez to interesujące, o specyficznie pojmowanej lojalności Andrzeja Leppera względem koalicjantów, ile to, czego dowiedziałem się niejako w oparciu o te notatki. Nieformalny news od oficerów ABW, którzy z bliska przyglądali się poczynaniom Andrzeja Leppera i mieli bieżący podgląd na całokształt otaczających go spraw, był tyleż krótki, co jednoznaczny. Andrzej Lepper zginął nie przez sam fakt powierzenia tajnych dokumentów niewłaściwemu człowiekowi, lecz dlatego, że dokumenty te, stanowiące dla niego polisę ubezpieczeniową, dotyczyły fundacji Pro Civili. W jaki sposób przewodniczący samoobrony wszedł w ich posiadanie? Czy cokolwiek wspólnego miał z tym Janusz Maksymiuk, polityk samoobrony i zarazem jeden z założycieli Pro Civili? Jak doszło do tego, że w oparciu o te właśnie materiały Lepper próbował zapewnić sobie polisę ubezpieczeniową i nietykalność? Odpowiedzi na te pytania nie uzyskałem nigdy. Jednak złowróżbny cień mafijnej organizacji, której rozpracowaniem zajmowałem się tak długo, a której sama wymieniona nazwa wywoływała u Bronisława Komorowskiego skrajne zdenerwowanie, nad którym nie próbował nawet zapanować, po raz kolejny rozciągnął się nad moim życiem. Normalnie nie zatrzymuję się w pięciogwiazdkowych hotelach z tej prostej przyczyny, że nie mogę sobie na to pozwolić. W tym jednak wypadku nie ja zdecydowałem o miejscu spotkania, a poza wszystkim bywają sytuacje, gdy istnieje taka okoliczność i już. Mowa o sytuacjach, co do których pytania są dość rzadko zadawane, a odpowiedzi nigdy nie padają. To była właśnie jedna z takich sytuacji. Przeszedłem przez recepcję, poszedłem do windy i wjechałem na ostatnie piętro. Usiadłem przy wolnym stoliku przy oknie i zamówiłem kawę. Spojrzałem za okno. Łuna kolorowych świateł przedświątecznej Warszawy, ponad ciemniejącymi ulicami i konturami miasta, miała w sobie coś z bajki. Ale nie przyjechałem tu dla podziwiania takich widoków. Świat, w którym kiedyś żyłem i który znów mnie przywoływał, był równie daleki od świata bajek, jak najodleglejsza galaktyka na niedostrzegalnym krańcu wszechświata. Kelnerka przyniosła kawę, ale nie zdążyłem jej spróbować, gdy podeszła około 40-letnia, ładna, elegancka kobieta. Pan Szumliński, prawda? To nie było pytanie. Widziałam pana w telewizji, powiedziała takim tonem, jakby chciała się tłumaczyć. Mogę usiąść? Oczywiście, proszę. Dziękuję, że zgodził się pan na tak niekonwencjonalne spotkanie. To nie jest zwyczajna sprawa i dlatego niekonwencjonalne spotkania, jak to pani ładnie określiła, są w niej niemal regułą. Ma pan słuszność, że to nie jest zwyczajna sprawa. Powiem więcej, sprawa jest całkowicie niezwyczajna i dlatego ktoś chciałby się z panem spotkać. Odczekała chwilę, chcąc wywołać większy efekt. Teraz, zaraz. Kelnerka ponownie podeszła do naszego stolika. Co pani podać? Zwróciła się do mojego gościa. Poproszę o herbatę. To wszystko? Tak, dziękuję. Kelnerka oddaliła się nieśpiesznie, a ja przyjrzałem się mojej rozmówczyni. Miała na sobie ciemną spódnicę i takiż żakiet, a jej ciemne włosy, piwne jakby smutne oczy i jasna karnacja dopełniały reszty. Zanim zaczniemy rozmawiać, pozwoli pani, że zapytam, kto chce się ze mną spotkać i dlaczego spotykamy się właśnie tutaj. To nie jest najbardziej odludne miejsce w tym mieście. Ja jestem tylko pośrednikiem, ale jest ktoś, kto chciałby pana zobaczyć i pomówić. Zawahała się na moment. To ma być prywatna rozmowa. Tyle mogę powiedzieć. Proszę pani, przyjechałem tutaj, bo przekazano mi, że poznam fakty, które dotyczą śmierci księdza Jerzego. Że to przełomowe informacje, które pozwolą zakończyć tę sprawę raz na zawsze i na dodatek pomogą się panu wydźwignąć z kłopotów, przerwała mi bez pardonu. Wiem, co panu przekazano, bo na pewnym etapie sama nadałam temu bieg. Musieliśmy pana zachęcić do przyjazdu tutaj, a jedyne, co przyszło nam do głowy, to sprawa śmierci księdza Popiełuszki. Wiemy, że ma pan na tym punkcie obsesję. Zawahała się na moment. Mam nadzieję, że pan się nie gniewa, że tak to nazwałam. Nie gniewam się. Jak pani chce, możemy przyjąć, że na punkcie tej sprawy mam obsesję. To nie jest dla mnie zwyczajna sprawa. A może pani wyłoży wszystko na stół, jak karty w pasjansie? Teraz nie mogę wyłożyć wszystkich kart i nie będziemy o tym rozmawiać. To znaczy nie tutaj, poprawiła się. Głos miała miękki i przyjemny. Choć miałem wiele pytań, postanowiłem jej nie przerywać. Byłem w równym stopniu zaniepokojony, co zaintrygowany. Jakie są prawdziwe przyczyny, że mnie tu ściągnięto? Kim są ludzie, o których moja rozmówczyni mówi my? I najważniejsze, czy rzeczywiście jest szansa, że dowiem się czegoś nowego o okolicznościach śmierci księdza Jerzego? Jeszcze o czymś, co według zapewnień mojej rozmówczyni miało zakończyć moje kłopoty? Dwa ostatnie wątki zadecydowały o tym, że w ogóle przyjechałem na to spotkanie. Od pewnego czasu po traumatycznych dla mnie i moich najbliższych doświadczeniach w pełni świadomie usunąłem się na pobocze wielkiego dziennikarstwa, a już na pewno na pobocze poważnego dziennikarstwa śledczego. Dotychczasowe doświadczenia pokazały, że zbyt wysoką cenę płacili za to przede wszystkim moi najbliżsi, że po tym wszystkim, co nas spotkało, moja rodzina znalazła się, jakby to ujęli operatorzy wieży kontrolnej lotniska w Smoleńsku, na kursie i ścieżce prowadzącej wprost do katastrofy. Była tylko jedna sprawa, która mogła spowodować, że wróciłbym do gry. Ta sprawa. Ci, którzy chcieli grać, doskonale o tym wiedzieli i postanowili zagrać kartą, którą już tyle razy w stosunku do mnie zagrywano. Niekiedy tylko po to, by mnie zwabić w pułapkę. Zastanawiałem się, czy teraz nie będzie podobnie. Nie dowierzałem szczerości intencji mojej rozmówczyni, ale raz jeszcze postanowiłem zaryzykować i sprawdzić, dokąd mnie to zaprowadzi. Moja tajemnicza rozmówczyni wolno upiła łyk herbaty, odstawiła filiżankę i podniosła się z fotela, czekając, aż zrobię to samo. A dlaczego miałbym jechać gdzieś z osobą, o której nic nie wiem? Nawet tego, dla kogo pracuję? Pomyślała chwilę. No cóż, może pan ze mną pojechać lub zostać tutaj, ale byłoby lepiej, gdybyśmy wyszli stąd razem. Lepiej dla pana. Uśmiechnęła się rozbrajająco. Nie odwzajemniłem uśmiechu. Panie Sumliński, rozumiem, że nie ma pan powodu ufać komuś, kogo pan nie zna. Wiem, ile musiały pana kosztować wszystkie te wydarzenia i powrót do nich. Przykro mi z tego powodu, proszę mi wierzyć. Ale to nie jest tak, że wszyscy ludzie z tamtej strony są pańskimi wrogami. Ma pan naprawdę dużo powodów, żeby porozmawiać z moim zleceniodawcą. Wciąż się jeszcze wahałem. Więc jak pan woli? Idzie pan, czy zostaje? Wstałem bez słowa, uregulowałem rachunek i wyszliśmy na zewnątrz. Jej terenowe Volvo stało zaparkowane za rogiem. Gdy wsiedliśmy do samochodu, wyjęła komórkę i wybrała numer. Będziemy za 20 minut, powiedziała. Poprosiła, żebym zapiął pasy, a potem skierowała się na most Poniatowskiego, którym pojechaliśmy na drugą stronę Wisły. Zatrzymaliśmy się na alejach Stanów Zjednoczonych. Podeszła do bramy i wystukała kod. Wjechaliśmy windą na 5. piętro i stanęliśmy pod drzwiami mieszkania. Na drzwiach nie było nazwiska właściciela. To wynajęte mieszkanie. Otworzyła drzwi. Na prawo do salonu, wskazała kierunek. Sama udała się w lewo, do innego pokoju. Pierwszą osobą, którą zobaczyłem, był były premier, którego nie widziałem całe wieki. Były premier był kiedyś moim kontaktem na informatorów, którzy, co ciekawe, przekazywali także newsy o partyjnych kolegach byłego premiera. Skoro pofatygował się, żeby wezwać mnie na spotkanie, to oznaczało, że sprawa musiała być poważna. Po chwili zobaczyłem jeszcze kogoś, kto odwrócił się w moją stronę. Znajomy dziennikarz, a ściślej były dziennikarz, który z innym byłym dziennikarzem dawno temu założył firmę PR i pracował głównie dla tych, których działalność kiedyś opisywał w niezbyt korzystnym zresztą świetle. W mieście mówiono, że zarabia miliony. Były dziennikarz w milczeniu uścisnął mi rękę. Witaj, Wojtku, Kopelat, przywitał mnie były premier. Nigdy nie przechodziliśmy na ty, więc ta zdumiewająca zmiana formy nieco mnie zaskoczyła. Byłem jednak na tyle rozdrażniony, że postanowiłem podjąć i tę formułę. Pomyślałem, że jeśli ma działać, niech działa w obie strony. Wybacz proszę, że zaprosiliśmy cię w taki sposób, ale rozważaliśmy sytuację i wspólnie doszliśmy do wniosku, że musimy z tobą porozmawiać. Czy mogę zaproponować ci kawę, czy coś innego do picia? Poproszę tonik. Zanim przejdziemy do rzeczy, musimy coś sprawdzić. Wiem, że mnie zrozumiesz. Miałbym prośbę, byś zdjął buty i rozstawił ręce. Byłem pewny, że coś takiego nastąpi. Nie protestowałem. Obszukali mnie starannie obydwaj. Mogę obejrzeć twój zegarek? Nie mam zegarka. A kluczyki samochodowe, komórka, jakiś długopis? PR-owiec nie przeoczył niczego. Wszystko zostawiłem w płaszczu w przedpokoju. Obejrzyj sobie, jeśli chcesz. Nie ma takiej potrzeby, powiedział były premier. Nie podobało mi się to wszystko. Cała ta otoczka tajemniczości, sposób zaproszenia z użyciem zawoalowanych gruźb, no i ten skład osobowy. To od dawna nie był już mój świat. Świat blichtru, brudu, gier, matactw, prowokacji i ludzi, których prawica nie wie, co czyni lewica. Zostawiłem to już dawno temu za sobą i nie miałem najmniejszej ochoty, by do tego wracać. Zrobiło mi się niedobrze. Pomyślałem, że chciałbym stąd jak najszybciej wyjść i wrócić do mojego lasu na Podlasiu. Macie coś dla mnie, czy czegoś ode mnie oczekujecie? Spytałem zdecydowanym tonem. Oczy byłego premiera przyglądały mi się badawczo. Czy rzeczywiście musisz iść na zderzenie? Zapytał. Chcesz dalej kopać się z koniem? O czym mówisz? Wiesz o czym. Powołałeś na świadków ważnych ludzi i cały czas się miotasz. Po co ci to, chłopie? Wyluzuj i uspokój się. Chcę spokoju, ale oni, czy może raczej wy, nie pozwalacie mi. Nie my, oni, przerwał mi były premier. A więc dobrze, tacy jak wy nie pozwalają mi o sobie zapomnieć, niszczą mnie na raty. Tacy jak wy odebrali mi już prawie wszystko. Nie wszystko. Czy to kolejna groźba? Nic ci nie grozi, spokojnie. Spotkaliśmy się, by porozmawiać. A to rozmowa z gatunku tych, których nigdy nie było. Kto jeszcze wie o rozmowie, której nigdy nie było? Wiesz dobrze, że nie powinieneś zadawać takich pytań i tym bardziej nie powinieneś spodziewać się odpowiedzi. Czy możemy przestać kręcić się w kółko? Dlaczego zwołaliście to spotkanie? A jak sądzisz? No, żeby się dowiedzieć, co wiem i co zamierzam zrobić. Ksiądz Jerzy był tylko przynętą. Nie macie dla mnie żadnego newsa. Po części masz rację, ale news jest. I jak się dogadamy, to go odpalimy. Kiedyś. Ale tak generalnie masz słuszność. Chcielibyśmy, abyś zluzował. Nie naciskaj, by wszyscy świadkowie stawiali się w sądzie. No i odpuść sobie Winiarskiego. Nie bardzo rozumiem. Chcesz powołać świadka, który jest przestępcą. Tobiasz też był przestępcą, jakoś nikomu to nie przeszkadzało. To nie to samo. Naprawdę? Różnica jest tylko taka, że Tobiasz był autentycznym przestępcą, a Winiarski został nim, jak stał się dysponentem ważnych nagrań i zaczął stanowić zagrożenie. Taki zbieg okoliczności. Żadnych nazwisk. Ja nie muszę używać nazwisk. Nie pakujcie mnie w te brudy. Bronię się uczciwie. Powołuję świadków, którzy mają wiedzę i potrafią ją udowodnić, jeśli im w tym nie przeszkodzicie. My nie? No jasne. Domyślamy się, że na pewne tematy wiesz więcej niż inni. I przeżyłeś więcej niż inni. Potwierdziłem skinieniem głowy i zapytałem. Spytam tylko teoretycznie, co będzie, jeśli zgodzę się na taką, nazwijmy to, współpracę? Zaplusujesz. Pierwszy raz od dawna, bo na razie masz same minusy. Zebrała się niezła teczka. Ale my, oni, nie zamierzamy z tobą się targować. Zrobisz, co zechcesz, twój wybór i twoje ryzyko. Znowu mi grozisz. Nikt ci nie grozi, masz problemy i nie ma potrzeby, żebyś miał jeszcze większe. Masz rodzinę, chłopie, pomyśl o tym. Myślę o rodzinie i dlatego prawie nie ruszam się z Podlasia, dlatego wyszedłem z rynku, dlatego wybrałem emigrację wewnętrzną. Nie przesadzaj z tą emigracją. Zdecydowanie za dużo i za często kłapiesz dziobem. Tyle ci mogę powiedzieć. Przemyślę twoją propozycję. Przemyśl dobrze. Gdy wracałem do domu, wiedziałem, że muszę zrobić to, co muszę i że ze wszystkich sił będę walczył o prawdę. Żadnych układów z takimi ludźmi, jak ci, z którymi dziś rozmawiałem. Już nigdy więcej. Gdy wracałem do domu, zastanawiałem się, jak to się wszystko skończy. Wariantów jest bez liku. Co najmniej tyle, ile rodzajów przestępstw. Zostanę pedofilem? A może współpracownikiem Osamy Bin Ladena? Mam świadomość, że jak będzie trzeba, twórczy ludzie zrobią coś z niczego. Jak nieraz już to robili. Tak jest przecież w sprawie, która toczy się od lat. A prokuratura nie przedstawiła ani jednego dowodu mojej rzekomej winy, ani jednego świadka. Z kolei ci, którzy się pojawiają, udają, że pamiętają bardzo niewiele albo nic. Dzieje się tak dlatego, że jak to ujął zeznający w sądzie Piotr Wojciechowski z Komisji Likwidacyjnej i Weryfikacyjnej WSI, sąd konsumuje właśnie prowokację i kombinację operacyjną wojskowych służb informacyjnych, czyli organizacji przestępczej. Trudno o bardziej trafne słowa. I nawet jeśli po latach okaże się, że wszystko to było fikcją, to jakie będzie miało to znaczenie? Kto zwróci czas odebrany rodzinie? Kto naprawi zniszczone zdrowie? Kto odbuduje zniszczone życie? Czy w ogóle można naprawić zniszczone życie? Chciałem wierzyć, że tak. To wszystko było szalenie ważne. Najważniejsze. W całej tej sprawie poruszyło i wstrząsnęło mną jednak co innego. Coś, co nie dawało mi spokoju. Jedno pytanie bez odpowiedzi. Dlaczego były premier naciskał na rezygnację z zeznań świadka, który miał mówić o Bronisławie Komorowskim? I wiedziałem, że od teraz to pytanie stanie się przyczyną moich kolejnych bezsennych nocy. Stare demony powróciły, pomyślałem. Choć tak na dobrą sprawę, czy kiedykolwiek naprawdę odeszły. Telefon zaczął dzwonić o 5:30 rano. Doprowadzało mnie to do szału. Nie spałem dobrze poprzedniej nocy i moje nerwy były napięte jak postronki. Nie spałem zresztą dobrze od wielu miesięcy, a bywały dni, że w ogóle zapominałem, co to sen. Od dawna żyłem w stanie ciągłego napięcia psychicznego i skrajnego wyczerpania. Było mi coraz trudniej skoncentrować się na setkach spraw, które wymagały stale mojej uwagi. Ogromnym wysiłkiem woli zmuszałem się do w miarę normalnego funkcjonowania. Procesy, wezwania do prokuratur, kontrole, oszczercze publikacje, życie w stanie zagrożenia rano, wieczór, we dnie, w nocy. Miałem dość wszystkiego, zwłaszcza telefonów przed 6 rano. Wciąż jeszcze byłem uznanym panem redaktorem i tym podobne bzdury, ale bliscy mi ludzie dobrze wiedzieli, że jestem zaszczuty i moje życie od dawna jest w strzępach. Jak to się stało, że mój własny kraj stał się moim wrogiem? Czyżbym był aż takim zagrożeniem dla tych wszystkich bronków, że trzeba było dokończyć operację wykańczania mnie na raty? Są takie okresy w życiu, gdy wszędzie wokół piętrzą się kłopoty, a duch upada nisko. To zdecydowanie był jeden z takich okresów. Nasunąłem kołdrę głębiej na głowę, by dalej spać jak suseł. Ale byłem już rozbudzony. Poza tym zimno było wrogiem snu, a kominek, który ogrzewał pomieszczenie w naszym domu w Białej Podlaskiej, dawno już wygasł. Nie kwapiłem się do wstawania, ale mimo wszystko wyszedłem po drewno. Na zewnątrz wiatr prawie ucichł. Mróz był mniej dokuczliwy niż poprzedniej nocy. Pomyślałem, że to może szczęśliwa zapowiedź. Ale po tym ranku dałem sobie najuczciwsze słowo, że nigdy już nie będę wierzył żadnym przeczuciom i żadnym przepowiedniom. Gdy wróciłem do domu z Rewnem, żona zajmowała się już przyrządzaniem kawy. Miałem trudności z zapaleniem kominka, gdyż drewno było mokre. W końcu jednak zapłonął z donośnym hukiem. Raz jeszcze spojrzałem na tarczę zegara. Wskazywał godzinę 6. I wtedy telefon zadzwonił ponownie. Ten telefon. Przez 5, może 10 sekund stałem nieruchomo wyprostowany i sztywny. Dopiero teraz rozumiejąc, co to oznacza. Ten numer znał tylko jeden człowiek. Marek, mój informator i przyjaciel w jednej osobie, a przed laty ważna persona służb tajnych. Choć czy słowo kiedyś jest na miejscu? Skoro z tych służb tak naprawdę odchodzi się w jeden tylko sposób, opisany przez Wiktora Suworowa w Akwarium. Jak już wspomniałem przedtem, dawno temu ustaliliśmy z Markiem, że będziemy spotykać się bez telefonowania. W pewnej restauracji, przy trasie Warszawa-Gdańsk, o pewnej godzinie, w pewien dzień miesiąca. Gdyby to nie zadziałało, miał to być kolejny czwartek miesiąca i tak aż do skutku. Telefon na specjalnie zakupiony numer na kartę, znany tylko Markowi. To był właśnie plan B. Miałem nie odbierać, tylko przyjechać w południe w określone miejsce w Warszawie. Jeśli bym nie mógł dotrzeć na czas, miałem przyjechać następnego dnia lub jeszcze kolejnego. I tak do skutku. Jeżeli teraz Marek dzwonił, nie musiałem odbierać telefonu, by zrozumieć, że stało się coś nadzwyczajnego. Co takiego mogło się stać? Warianty odpowiedzi na to pytanie osiągały cyfrę astronomiczną. Nie tracąc więc czasu na bezproduktywne rozmyślania, włożyłem przygotowaną specjalnie na taką okazję odzież, w której z pewnością nie zamontowano żadnego mikronadajnika, podsłuchiwaną komórkę i zegarek, do którego także można było coś wpakować, wszelkie inne drobiazgi oraz swój samochód, w którym moi przyjaciele z Abwery na 100% zamontowali jakiś chip. Zostawiłem w Białej Podlaskiej i korzystając z pożyczonego od jednego z sąsiadów auta, a następnie już w Warszawie zamieniając środki lokomocji, próbując zgubić potencjalne ogony, pojechałem na spotkanie. Po kilku godzinach przesiadek w samym centrum złapałem taksówkę, którą pojechałem do podwarszawskiej restauracji. Marek przybył punktualnie, jak zawsze. Przez krótką chwilę spoglądał na swoje ręce, jakby potrzebował przerwy, zanim przejdzie do właściwego tematu. Pułkownik Leszek Tobiasz nie żyje, rzucił krótko. Słowa Marka, wypowiedziane tak spokojnym głosem, jakby mówił o najprostszych sprawach, równały się co najmniej godzinie tłumaczenia. Po raz pierwszy od dawna zareagowałem w sposób inteligentny, to znaczy zamilkłem. Nie odzywałem się przez dłuższą chwilę. To, co usłyszałem, wymagało przetrawienia. Wsłuchiwałem się w wycie szalejącej na zewnątrz wichury i byłem tak samo ponury, jak otaczająca nas przyroda. Pułkownik Leszek Tobiasz, człowiek, którego spotkania z Bronisławem Komorowskim poprzedziły mój dramat, był ni mniej, ni więcej tylko wysoko postawionym oficerem wojskowych służb informacyjnych, zajmującym się operacjami specjalnymi, w wyniku których niejedno życie legło w gruzach. W zarządzie trzecim WSI był odpowiedzialny m.in. za przygotowanie i pozyskanie materiałów, które udostępnione w ramach gry operacyjnej wyselekcjonowanym dziennikarzom miały na celu skompromitowanie arcybiskupa Juliusza Peca. Teraz jest właściwy moment, by przycisnąć kler i można uderzyć w czarnych. To jeden z wielu meldunków jednej z wielu spraw. W tym wypadku sprawy zgromadzonej w teczce nadzoru szczególnego, kryptonim Anioł, prowadzonych w tamtym czasie przez pułkownika Tobiasza. Operacja poszła dobrze. Dziennikarze podjęli przynętę. W efekcie arcybiskup Pec został skompromitowany w otoczce skandalu homoseksualnego. Więc niedługo później Tobiasz już na stałe został wyznaczony do inwigilowania i pozyskiwania do współpracy właśnie dziennikarzy. Był już wówczas doświadczonym oficerem po szkoleniach w Rosji i miał za sobą pracę w charakterze oficera operacyjnego ataszatu w Moskwie. Nie było tajemnicą, że to właśnie po powrocie z placówki w Moskwie zaczął wspinać się po szczeblach kariery, bo w tamtym czasie to była przepustka do osiągnięcia sukcesu. Dalej poszło już łatwo, bo prawie każdy na świecie ma pewne apetyty i impulsy, odruchy uczuć, wyspy samolubstwa, żądze ledwie ukryte pod powierzchnią. A wielu ludzi albo trzyma je na wodzy, albo folguje im potajemnie. Wytrawny oficer WSI, a takim bez wątpienia był Leszek Tobiasz, nie tylko dostrzegał u innych takie impulsy, ale umiał je obracać na swoją korzyść. Jest zupełnie możliwe, że nie wierzył w istnienie jakichkolwiek odmiennych skłonności u ludzi, bo o ile był nadnaturalnie wyczulony w pewnych kierunkach, to, jak wskazywał jego dorobek, w innych odznaczał się całkowitą ślepotą. Nauczono go, że seksualizm wraz z towarzyszącymi mu tęsknotami, cierpieniami, zazdrością i wszystkimi tabu jest najbardziej niepokojącym popędem, jaki mają ludzie. Zapewne uwierzył, że każdy ukrywa w sobie to małe piekło, a zarazem publicznie udając, że ono nie istnieje. I pojął, że posługując się ową cząstką natury ludzkiej, może uzyskać i zachować władzę nieomal nad każdym. A że jak wielu innych oficerów służb specjalnych miał nieludzką zdolność wyrzekania się tego, czego nie mógł uzyskać i czekania na to, co mógł uzyskać, te dwa dary dały mu wielkie korzyści. Mimo że Tobiasz obracał się na szczytach służb tajnych, jego nazwisko przez długi czas nie pojawiało się w mediach. A zatem musiał być naprawdę kimś ważnym, co najmniej bezpośrednim podwładnym generała Marka Dukaczewskiego, ostatniego szefa wojskowych służb informacyjnych. A teraz Tobiasza nie było już wśród żywych. Od początku tej historii okoliczności zmuszały mnie do prędkiego myślenia. A w tej chwili trzeba było myśleć z podwójną szybkością. Niestety byłem zupełnie zdezorientowany. Od dawna nie miałem spokojnego umysłu i zdawałem sobie sprawę, że myślę coraz słabiej. Ale instynktownie czułem, że nie pomyliłem się w ocenie wydarzeń, które poprzedziły śmierć Tobiasza. Zrozumiałem teraz, dlaczego Tobiasz do ostatniej chwili unikał stawienia się w sądzie. Nie miał żadnego wyboru i nie wiedział, jak postąpić. Konsekwentnie, choć bardzo wolno, moje myśli podporządkowały się w logiczną całość. Ten, kto był odpowiedzialny za tę śmierć, był świadom tego, jak niebezpieczne dla wielu ważnych ludzi może być stawiennictwo Tobiasza w sądzie i pozwolenie na to, by go gruntownie przepytano. Byłem pewien, że nie odszedł z tego świata z przyczyn naturalnych. Usta miałem suche, jakbym od wielu dni nie używał żadnych płynów. Serce biło mi głośno. Rozumiałem już, co oznacza fakt, że Leszek Tobiasz nie żyje. Co oznacza fakt, że zmarł mój oskarżyciel, człowiek, który pośród innych zniszczył także moje życie. Zrozumiałem, że paradoksalnie teraz sprawy staną się jeszcze bardziej skomplikowane niż były dotąd. Minęło pół minuty, nim poczułem, że jestem zdolny do wydania z siebie głosu, zdolny do wysłowienia się, czy choćby logicznego myślenia. Jak to się stało? Wydusiłem wreszcie z siebie. Zatańczył się na śmierć. To wersja oficjalna. Pomyślałem, że Marek zawsze potrafił znakomicie określać sprawy. Gdy to mówił, uśmiechał się cierpko. Jego uśmiech nie obejmował jednak oczu, które w dalszym ciągu pozostały chłodne i zdecydowane. Niewesołą musiałem mieć minę, bo po chwili odezwał się ponownie. Weź się w garść. Jego twarz przepełniała troska. Czujne oczy odzwierciedlały przejęcie, które ten człowiek rzadko okazywał. Dobry Boże, Wojtek, wyglądasz okropnie. Spojrzałem w lustro nad kontuarem. Faktycznie nie przesadzał. Moja twarz odpowiadała stanowi mojego ducha. Może coś zjesz? Dziękuję. Nie jestem głodny. Popatrzył za okno, wyglądał przez chwilę na zamazane światła, odbijające się w mokrej ulicy. Wiedziałem, że myśli o tym samym, o czym myślałem ja. Jak teraz mam się bronić, skoro nie można kłamcy skonfrontować z innymi kłamcami, którzy współpracowali z nim od początku tej gigantycznej prowokacji? Jak teraz wykazać manipulację, w wyniku której zniszczono mi życie i zaprowadzono na ławę oskarżonych? Marek westchnął i splótł dłonie na blacie. Wiem, o czym myślisz, że to wszystko komplikuje. Urwał i wbił wzrok w dłonie. To nie był przypadek, prawda? Na poły zapytałem, na poły stwierdziłem. To nie był przypadek. Nie powiedziałbyś tego, gdybyś nie był pewien. Milczał. Mam do ciebie 1000 pytań, ale to może poczekać. Dlatego zadam ci tylko jedno. Czy wiesz coś więcej? Zastanowiłem się przez chwilę. Czy kiedykolwiek dowiemy się czegoś więcej? Poprawiłem się. Poinformowano mnie w ogólnych zarysach, że śledztwo od początku prowadzone jest z opcją, by je jak najszybciej zamknąć. Są naciski, by je ukierunkować na brak znamion udziału osób trzecich. Nie muszę ci tłumaczyć, co to oznacza. Nie musisz. Teraz, by wykazać swoją niewinność, będę musiał przycisnąć prezydenta Komorowskiego. A to oczywiste samobójstwo. Wydusiłem wreszcie z siebie. To ryzyko, poprawił Marek. Pewnym i nieuniknionym samobójstwem jest pozostawienie spraw własnemu biegowi. Marek miał rację, jak zwykle. Lepiej opowiedz mi, jak ty to wszystko widzisz. Opowiedziałem mu wszystko po kolei. Długa to była opowieść, ale nie przerywał mnie ani razu. Dlaczego już w pierwszej chwili pomyślałem, że to morderstwo? Oczywiście nie miałem na to żadnych dowodów, nic poza przeczuciem i kilkoma pozornie niezwiązanymi ze sobą wydarzeniami. Nic, co można by nazwać rzetelnym dziennikarstwem. Może to tylko moja wyobraźnia, może brak snu, a może objaw wypalenia. A jednak intuicyjnie czułem, że Leszka Tobiasza zamordowano z zimną krwią, bez litości. Prawdopodobnie ktoś zadbał, by przeszkodzić mu mówić. Kiedy uświadomiłem to sobie, mimo woli przeszedł mnie dreszcz. Tobiasz nie zdawał sobie sprawy, że tak skończy. I naturalnie nigdy już z niczego nie zda sobie sprawy. Nie żałowałem go. Jestem człowiekiem, który popełnił wiele błędów, ale nie jestem hipokrytą i niestety nie nauczyłem się kochać nieprzyjaciół, jak Bóg tego pragnie. Jeśli komuś szczerze w życiu źle życzyłem, to był to właśnie pułkownik Leszek Tobiasz. Nienawidziłem tego, co zrobił mojej rodzinie i wielu innym ludziom. Obrócił w ruinę los niejednego człowieka. Nie udaję, że wiem, jak się zostaje kimś takim jak Tobiasz. Nie zamierzam też udawać, że wiem, co kieruje postępowaniem tego typu ludzi, co ich napędza i motywuje do działania, co powoduje, że świadomie i z premedytacją niszczą ludzkie życie. A Bóg jeden wie, ile osób przez niego cierpiało. Niektórzy ludzie są w głębi duszy w przyjaźni z całym światem, a inni znowu nienawidzą sami siebie i rozprowadzają dookoła tę nienawiść, niczym masło po gorącym chlebie. Istnieją różni ludzie. Jedni zawsze nakładają na talerz więcej, niż mogą zjeść, zawsze więcej sieją, niż mogą zebrać, zanadto się cieszą, zanadto martwią. Są tacy ludzie. Nie wiem, co ich czeka. Może wielkość? A może stryczek? Niewykluczone, że podobne odczucia do moich miał arcybiskup Juliusz Pec, bohater sprawy opatrzonej kryptonimem Anioł, w której Tobiasz odegrał główną rolę. Teczka nadzoru szczególnego, kryptonim Anioł, w sensie formalnym nie stanowiła materiałów archiwalnych, ponieważ nigdy nie została zewidencjonowana ani zarchiwizowana przez żadną komórkę WSI. Została założona w związku z działaniami prowadzonymi przez wojskowe służby informacyjne w sprawie pozyskania do współpracy właśnie arcybiskupa Juliusza Peca. Arcybiskup Juliusz Pec z Poznania był w przeszłości pozyskany do współpracy przez niemieckie służby specjalne Stasi w okresie, gdy przebywał w Watykanie na bazie swoich skłonności homoseksualnych. W wyniku działań podjętych przez WSI przekazano Jurkowi Morawskiemu z Rzeczypospolitej informacje ze wskazaniem, gdzie należy szukać ich źródła. Jurek Morawski został zadaniowany w kierunku dotarcia do dokumentów arcybiskupa Peca i zapoznania się z nimi. Znając Jurka jeszcze z okresu wspólnej pracy w życiu, nie miałem żadnych wątpliwości, że ten uczciwy i rzetelny dziennikarz zadaniowany został w ogóle bez choćby cienia wiedzy ze swojej strony, że jest zadaniowany. Na tym właśnie polegała cała perfidia tych ludzi, którzy potrafili wykorzystać cudzą uczciwość i rzetelność do tylko sobie znanych celów. informacje mające pomóc Jurkowi Morawskiemu w realizacji zadania przekazano przez oficera WSI oraz za pośrednictwem Jerzego Wójcickiego, byłego ministra energetyki w PRL, który był kuzynem Morawskiego. W tym celu zorganizowano spotkanie operacyjne z Wójcickim, z którym także już wcześniej prowadzony był przez WSI dialog operacyjny i którego zakwalifikowano jako OZI, rektor. Dokumenty dotyczące biskupa Peca udało się pozyskać Jurkowi Morawskiemu z Instytutu Gałka, kanałami informacyjnymi Gazety Wyborczej, w której zatrudniona była jego żona Irena. Oficjalnie operacja pozyskania dokumentów dotyczących Peca została zakwalifikowana przez WSI jako przeciwdziałanie potencjalnej prowokacji obcych służb specjalnych, które mogły mieć na celu skompromitowanie Polski w oczach opinii międzynarodowej. W rzeczywistości jednak dokumenty te zostały wykorzystane jako źródło nacisku na biskupa. Dla WSI istotne było, kto może posiadać wiedzę na temat ewentualnych związków Juliusza Peca ze Stasi i kto mógłby poszerzyć informacje odnośnie tych związków. Usiłowano potwierdzić, czy wiedzą taką dysponują służby rosyjskie, bądź czy w przeszłości wiedzą taką dysponowała Służba Bezpieczeństwa. Weryfikację tych założeń usiłowano przeprowadzić przy pomocy kontaktów towarzyskich Wójcickiego z wysokimi oficerami byłej SB, między innymi poprzez generała Henryka Dankowskiego. Wiedza ta była WSI niezbędna do zastosowania skutecznego szantażu na biskupie Juliuszu Pecu. Ostatecznie szantaż się nie powiódł. Pec odmówił kooperacji z WSI, w efekcie czego informacje o nim zostały ujawnione opinii publicznej. Kluczową rolę w operacji szantażu na arcybiskupie odegrał pułkownik Leszek Tobiasz, mój oskarżyciel, który podobnymi operacjami zajmował się od zawsze. Był zaangażowany m.in. w sprawę ojca Hejmo oraz nieudaną próbę zdyskredytowania biskupa Michalika, odnośnie na którego próbował zdobyć informacje potwierdzające jego rzekomą współpracę z SB. Takimi i podobnymi działaniami pułkownik Leszek Tobiasz, jak już pisałem, parał się od lat, niszcząc życie wielu ludzi. Z tego zresztą między innymi powodu Tobiasz był ścigany przez warszawską prokuraturę garnizonową. Mogliby coś na ten temat powiedzieć kapitan Piotr Jasiak i major Sławomir Krawczyk, dwaj oficerowie kontrwywiadu wojskowego, którym Tobiasz zniszczył życie. W 2006 roku pomówił tych dwóch nieszczęśników, zajmujących się tak zwanym odcinkiem rosyjskim, o popełnienie bardzo poważnego przestępstwa i podejrzane kontakty z rosyjskimi specsłużbami. Informacja spowodowała w ich życiu spustoszenie. Pomówienia Tobiasza odczuli boleśnie. W efekcie jeden z oficerów znalazł się w szpitalu w Aninie na operacji serca. Drugiemu omal nie rozpadła się rodzina. Zbadanie zarzutów autorstwa pułkownika przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową trwało rok i wykazało ich całkowitą bezpodstawność. Doprowadziło to do wszczęcia sprawy o sygnaturze akt PGŚL 269/06, w której obaj pomówieni oficerowie uzyskali status pokrzywdzonych. Teraz to Tobiasz był ścigany, a śledztwo Wojskowej Prokuratury Garnizonowej prowadzone przez prokuratora Zbigniewa Badelskiego, skierowane przeciwko Tobiaszowi, szybko zbliżało się do końca. Co więcej, przyglądając się Tobiaszowi, prokuratura wpadła na ślad sprawy o kryptonimie Siwy, prowadzonej w latach 1996-99, gdy Tobiasz był ekspertem ataszatu wojskowego w Moskwie. To z tamtych czasów datowała się jego bliska znajomość z Turowskim, fałszywym jezuitą, który później zajmował się inwigilacją polskich księży w Watykanie i z innymi ludźmi tego pokroju. Po zagłębieniu w sprawę okazało się, że to Tobiasz, a nie Krawczyk czy Jasiak, miał podejrzane kontakty z rosyjskim wywiadem. Śledztwo zmierzało w kierunku postawienia pułkownikowi Tobiaszowi bardzo poważnych zarzutów, absolutnie z najwyższej półki. Jako wytrawny spec od kombinacji operacyjnych i rozmaitych intryg, a także przestępca, bo za takie właśnie intrygi Tobiasz miał już jeden wyrok więzienia w zawieszeniu. Rozumiał dobrze, że tym razem nie dostanie zawiasów, że za to, co zrobił, pójdzie do więzienia i to na wiele lat. Rozumiał dobrze, że tym razem musi przeprowadzić operację, w której stawką będzie jego własne życie. I do tej operacji przygotowywał się niezwykle starannie. Scenariusz był genialny w swojej prostocie. Sprokurować sytuację, w oparciu o którą można będzie skompromitować zbierającą dowody na jego przestępstwa komisję weryfikacyjną WSI, która w tamtym czasie już go negatywnie zweryfikowała. Pozyskać możnych protektorów, którzy podobnie jak on obawiali się wyników prac komisji weryfikującej żołnierzy wojskowych służb informacyjnych i następnie uderzyć w tę komisję, pokazując rzekomą nieuczciwość pracujących tam ludzi. Czy to w tym momencie wybór padł na Bronisława Komorowskiego? Nie będę udawał, że wiem, kiedy i w jakich okolicznościach ci dwaj się poznali. Poszlaki wskazują, że dawno temu. Przypuszczam, że po tylu latach knowań i kłamstw stali się ludźmi z gatunku tych, których prawica nie wie, co czyni lewica. Dalej już razem szukali drogi dotarcia do komisji weryfikacyjnej WSI. Padło na Mariana Cypla, byłego rezydenta polskiego wywiadu w Wiedniu, a wcześniej łącznika między dygnitarzami PRL a hiszpańskim dyktatorem generałem Franco. No i przy okazji dobrego znajomego kilku biskupów, m.in. Leszka Sławoja Głudzia i Antoniego Pacyfika Dydycza, z którymi dobre relacje miał i którym ufał Antoni Macierewicz, szef komisji weryfikacyjnej WSI. Ale tu spiskowców spotkało pierwsze rozczarowanie, bo Marian Cypel postawił nieoczekiwany opór. Tobiasz posługiwał się sprawdzoną bronią, tą samą, którą posługiwał się zawsze. Metodami szantażu i podstępu zażądał od Cypla zaprotegowania u biskupów, by oni go z kolei zaprotegowali u Macierewicza, przedstawiając jako człowieka pomocnego i godnego zaufania. Pomimo jednak kilku jego wizyt w Zaborku koło Białej Podlaskiej, gdzie Marian Cypel mieszkał, i pomimo szantażu oraz gruźb kierowanych pod jego adresem, rezydent wywiadu nie dał się zastraszyć i Tobiaszowi odmówił. Najwyraźniej nie chciał brać udziału w grze, która nie była jego grą i której celu nie rozumiał. Tobiasz nie zniechęcił się. Nie ten człowiek. Potrzebna była wtyczka, która doprowadziłaby do komisji weryfikacyjnej WSI, by ją skompromitować, zatem wtyczka musiała się znaleźć. To była kluczowa sprawa, od której zależało wszystko, a którą Tobiasz rozegrał po mistrzowsku. Problem, na którym musiał znaleźć jakąś metodę, bo inaczej wszystko by wzięło w łeb, sprowadzał się do tego, czy potencjalną ofiarę uda się złapać w pułapkę, którą stanowiła oferta finansowa za doprowadzenie go do szefa komisji weryfikacyjnej WSI. Pajęcza sieć została rozstawiona szeroko. Pozostały już tylko oczekiwania, aż ktoś w nią wpadnie. Pułkownik nie czekał długo. Niebawem na horyzoncie pojawił się inny pułkownik, dobry znajomy Tobiasza ze służb tajnych, Aleksander Lichocki. Lichocki, który w związku ze śmiertelną chorobą żony wpadł w poważne tarapaty finansowe, zwietrzył okazję łatwego, jak sądził, zarobku i dał się podpuścić Tobiaszowi, obiecującemu pieniądze za doprowadzenie do komisji. Oczywiście Lichocki nigdy nie zamierzał wywiązać się z obietnicy, bo zwyczajnie nie miał takich możliwości, a po prostu połasił się na okazję. W swojej rozgrywce z Tobiaszem przewidział rolę także dla mnie, bez mojej woli i wiedzy. Zapewne w jego ocenie byłem na tyle głupi i naiwny, że się do tej roli nadawałem. Rozumiem, co nim kierowało, ale jako dziennikarz, który z jednej strony miał kontakty z członkami komisji weryfikacyjnej WSI, Z drugiej informatorów wśród oficerów WSI. Spełniałem wszystkie kryteria. Teraz Aleksandrowi Lichockiemu wystarczyło już tylko przygotować grunt i tak umówić któreś ze spotkań ze mną, by Tobiasz, przychodząc na swoje spotkanie z Lichockim, po mnie lub wychodząc przede mną, mógł zobaczyć, iż Olek rzeczywiście mnie zna. No i poza wszystkim Tobiasz mógł mnie sobie obejrzeć. To było dziecinnie łatwe, bo moje spotkania z informatorem w tamtym czasie były przecież systematyczne. W moim przekonaniu był tylko jeden człowiek, dla którego mogło to stanowić realizację najskrytszych marzeń. Usmażyć w jednym kotle złowrogą komisję weryfikacyjną WSI i wścibskiego dziennikarza, który napsuł mu tyle krwi. To było więcej, niż mógłby oczekiwać. Tobiasz poinformował kolegę, że zarejestrował prowadzone z nim rozmowy i że od teraz będą pracować razem. Niewykluczone, że Tobiasz miał w zanadrzu jeszcze inne argumenty, by skłonić Lichockiego do współpracy. Bo po latach babrania się w kombinacjach operacyjnych, intrygach i zwyczajnych kłamstwach, obydwaj należeli do gatunku ludzi, których prawica nie wie, co czyni lewica. Rzecz jasna, szantażowany Lichocki był wściekły na Tobiasza, ale z drugiej strony rozumiał, że okazanie mu głębi uczuć tylko pogorszy jego sytuację. Lis nigdy nie poluje na psy, bo życie jest ważniejsze od obiadu. Koniec końców Lichocki przyjął propozycję nie do odrzucenia i od tego momentu działali już we trójkę. Lichocki szybko zorientował się, że w grze jest jego znajomy, Bronisław Komorowski, co ostatecznie skłoniło go do pracy. Nie będę też udawał, że wiem, w jaki sposób Aleksander Lichocki przedstawił Tobiaszowi to, co wiedział albo czego się domyślał o moich kontaktach z członkami komisji weryfikacyjnej WSI. Z pewnością nie musiał go specjalnie przekonywać, że znam co najmniej jednego z nich, bo Leszek Pietrzak w tamtym czasie systematycznie występował jako ekspert w ogólnopolskim, mającym ponad 1,5-milionową widownię programie 30 minut, który demaskował przestępczą działalność wojskowych służb informacyjnych, a którego byłem głównym autorem. Nie zamierzam też udawać, że wiem, w jaki sposób Lichocki instruował Tobiasza odnośnie do mojej osoby, czy osoby Leszka Pietrzaka. Według zeznań złożonych w sądzie przez tego ostatniego, któregoś dnia Tobiasz po prostu zaczepił go w SKW, twierdząc, że dużo o nim słyszał i chciałby powierzyć komisji weryfikacyjnej pewne tajemnice, ale wcześniej musi porozmawiać z nim nieformalnie. Podobno ze względów bezpieczeństwa. Spotykali się później co jakiś czas, przez kilka miesięcy i prowadzili rozmowy o niczym, w trakcie których Tobiasz mamił Pietrzaka bezwartościowymi informacjami. Oczywiście Leszek Tobiasz, człowiek z gatunku tych, którzy nawet pod prysznicem nie rozstają się z aparaturą nagrywającą, wszystkie spotkania z Pietrzakiem rejestrował. Szkopuł z tym, że w nagraniach nie pojawił się nawet ślad czegoś, co choćby zahaczało o korupcję. Taki ślad nie pojawił się również w odniesieniu do mnie, z jednego prostego powodu. Nie było żadnych nagrań korupcyjnych. Z zawiadomieniem złożonym zresztą w bardzo specyficznej formie, bo przynajmniej nie organom ścigania, o rzekomym przestępstwie w łonie komisji weryfikacyjnej WSI, Tobiasz odczekał 10 miesięcy, aż do czasu, gdy władzę w Polsce przejęła Platforma Obywatelska. I teraz mógł już wciągnąć do rozgrywki protektorów, a ci zgodnie z oczekiwaniami przystąpili do niej nad wyraz ochoczo. Gdy nastąpiła zmiana władzy, Tobiasz, ścigany przez prawo niczym w kreskówkach, błyskawicznie przemienił się w Tobiasza, wzorowego obywatela, który jakoby dopiero teraz poinformował marszałka Bronisława Komorowskiego o rzekomej korupcji w komisji weryfikacyjnej WSI. W rzeczywistości pułkownik Leszek Tobiasz i pułkownik Aleksander Lichocki systematycznie naradzali się z Komorowskim, ustalając sposoby skompromitowania komisji weryfikacyjnej oraz zdobycia najbardziej strzeżonego dokumentu w Polsce, tajnego aneksu do raportu WSI. Komorowski panicznie bał się swojej przeszłości i wiedział, że w aneksie mogą znajdować się obciążające go informacje. Zdobycie tego aneksu interesowało go zatem nie tylko dlatego, że był zadeklarowanym przeciwnikiem komisji weryfikacyjnej WSI, a komisja weryfikująca żołnierzy WSI była sztandarowym dziełem jego politycznych przeciwników, ale przede wszystkim z troski o własny tyłek. W konsekwencji, gdy wybuchła afera, nazwana później przez media marszałkową, przyznał w prokuraturze, że wyraził zainteresowanie propozycją pułkowników. Takie wyrażenie zainteresowania wykradzeniem tajemnicy państwowej to zwyczajne przestępstwo. Ale jak się okazało, niektórzy są ponad prawem. To zresztą nie jedyne złamanie prawa przez marszałka w tej sprawie. Początkowo przyznał się do niespełna 3 tygodni pokątnych spotkań z pułkownikami i twierdził, że jest tego pewien, bo wszystko notował w kalendarzu. Przyłapany na kłamstwie zmienił zeznania i ostatecznie przyznał, że spotkania trwały prawie 2 miesiące. Prokuratura potraktowała to jako rozwinięcie wcześniejszych zeznań. Ale gdyby ktokolwiek inny tak rozwijał zeznania, miałby już zarzut prokuratorski. Ale nie to nawet było tu najważniejsze. Chodziło o to, że przez 2 miesiące marszałek Sejmu kuglował z oficerami tajnych służb, jak wykraść opatrzony klauzulą najwyższej tajności dokument. Wydawałoby się, że nic gorszego nie może zrobić polityk, by raz na zawsze przekreślić swoją karierę. Ale niebawem okazało się, że było 100-kroć gorzej. Wczesnym przedpołudniem 28 listopada 2008 roku w prokuraturze krajowej przy ulicy Ostroroga w Warszawie pojawił się Paweł Graś. Późniejszy rzecznik rządu Donalda Tuska, zapędzony do narożnika serią pytań, wyznał śledczym, że Bronisław Komorowski, marszałek polskiego Sejmu, z pełną świadomością spotykał się z 2 oficerami wojskowych służb tajnych, odnośnie których podejrzewał, że jeden z nich może być powiązany z rosyjskim wywiadem. Z zeznań samego Komorowskiego wynikało z kolei, że mimo takich podejrzeń wyraził zainteresowanie względem oficerów zdobyciem dla niego w sposób sprzeczny z prawem dokumentu stanowiącego najpilniej strzeżoną tajemnicę państwową, aneksu do raportu Komisji Weryfikacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych. Trudno sobie wyobrazić, by polityk mógł zrobić coś więcej, aby trafić w polityczny niebyt. Tymczasem życie potoczyło się dalej tak, jakby tej historii nigdy nie było. I niedługo później Bronisław Komorowski został prezydentem w wolnej Polsce. O spotkaniach Komorowskiego z oficerami tajnych służb, które odbywały się m.in. w jego poselskim biurze, wiedziało sporo osób. Dlatego w pewnym momencie Komorowski przestraszył się konsekwencji. I wówczas już jako marszałek Sejmu powiadomił o sprawie Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, udając, że uczynił to niemal natychmiast po tym, jak obydwaj pułkownicy do niego dotarli. Aby Wera zabrała z prokuratury garnizonowej wszystkie dokumenty dotyczące Tobiasza, a on sam po tajnej naradzie z udziałem marszałka Bronisława Komorowskiego, późniejszego rzecznika rządu Pawła Grasia i szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Krzysztofa Bondaryka, został zawieziony przez tego ostatniego do siedziby ABW w celu złożenia formalnych zeznań o rzekomym przestępstwie. Niedługo potem dotyczące Tobiasza śledztwa, także to, w którym fałszywie oskarżeni przez Tobiasza oficerowie Jasiak i Krawczyk uzyskali status pokrzywdzonych, zostały zawieszone. Zrobiono to pod pozorem paragrafu kodeksu postępowania karnego, w oparciu o który zawiesza się śledztwa dotyczące osób ukrywających się lub nie mogących brać udziału w postępowaniu prokuratorskim ze względu na bardzo poważną chorobę. Tobiasz nie ukrywał się. Nie był też chory. Co nie przeszkodziło w tym, by dotyczące go śledztwa zamordować. Zresztą nie tylko te. Tobiasz był także podejrzewany o dużo poważniejsze przestępstwa, zahaczające o kontakty z rosyjskim wywiadem. Już tylko za to nasz pułkownik najprawdopodobniej poszedłby siedzieć na wiele lat. Ale że po objęciu przez Krzysztofa Bondaryka kierownictwa w ABW za pośrednictwem Bronisława Komorowskiego związał się z tą służbą i obiecał przynieść na tacy głowę Antoniego Macierewicza, jego protektorzy zabrali wszystkie dokumenty z prokuratury garnizonowej i ukręcili sprawą łeb. Gdy wojskowej prokuraturze garnizonowej odmówiono dostępu do dokumentów dotyczących Tobiasza, znajdujących się w służbie kontrwywiadu wojskowego, nic już nie stało na przeszkodzie, by dorabiać elementy, które mogłyby uprawdopodobnić rzekome przestępstwo w komisji weryfikacyjnej WSI. To było coś, o czym marzyło wiele osób, dla których skompromitowanie komisji było wybawieniem. Jeżeli bowiem komisja byłaby skorumpowana, to jakie znaczenie miałyby jej informacje na przykład o Bronisławie Komorowskim, zawarte w aneksie i wszystkie ustalenia o przestępstwach żołnierzy WSI? Tobiasz był tak cenny, iż za odegranie swojej roli obiecano mu objęcie kierowniczego stanowiska w służbie kontrwywiadu wojskowego. Ostatecznie obiecany awans zablokował szef służby kontrwywiadu wojskowego Grzegorz Reszka, który po zapoznaniu się z teczką ochrony kontrwywiadowczej o kryptonimie Siwy, dotyczącej właśnie Tobiasza, rzucił papierami przez cały gabinet, krzycząc: po moim trupie. Ale cel podstawowy Tobiasz i tak osiągnął. Ten prowokator, szantażysta i przestępca, który już raz został skazany prawomocnym wyrokiem na więzienie w zawieszeniu w związku z jedną ze swoich licznych kombinacji, z potencjalnego wielokrotnego przestępcy stał się szanowanym obywatelem, ważnym świadkiem, chociaż trudno o świadka mniej wiarygodnego. W toku procesu udało mi się pozyskać informację, że Lichocki zwierzył się komuś z prawdziwego przebiegu tej historii i zwierzenia te zostały nagrane. Gdy powiedziałem o tym w trakcie jednej z rozpraw, Aleksander Lichocki, sądząc, że dotarłem do nagrań i obawiając się utraty wiarygodności, składając w sądzie wyjaśnienia, przyznał się, że o tym, iż zostanie zatrzymany i że za odegranie przydzielonej mu przez Tobiasza i ABW roli konia trojańskiego przyjdzie mu spędzić kilka miesięcy w areszcie, wiedział na wiele miesięcy przed zatrzymaniem. Innymi słowy, przyznał się, że prawie od początku współpracował z prowokatorami w akcji wymierzonej przeciwko mnie i komisji weryfikacyjnej WSI. Wszystko to było stosunkowo łatwe do udowodnienia. Wystarczyło jedynie zastosować w odniesieniu do Tobiasza tę samą metodę, która z takim powodzeniem zdała egzamin przy przesłuchiwaniu Lichockiego, i zadać pytania, na które nie było dobrych odpowiedzi. Więcej, nie było odpowiedzi innych niż tylko takie, które musiałyby Tobiasza pogrążyć. Z jednego prostego powodu. By kłamstwo było skuteczne, kłamca musi mieć doskonałą pamięć i nie mówić za wiele. A obaj pułkownicy mówili i dużo, i chętnie. Za dużo i za chętnie, by swoje kłamstwa mogli obronić, co wykazało już sądowe przesłuchanie Aleksandra Lichockiego. Przyparty do muru, co chwila zmieniał swoje wyjaśnienia, których jedne fragmenty przeczyły innym. Zasłaniał się niepamięcią, odmawiał odpowiedzi. Wreszcie, gdy już nie miał żadnych argumentów, uciekał w zasłabnięcia i prosił o przerwy. W opinii osób, które od początku śledziły proces, z jego wiarygodności nie pozostał nawet najmniejszy ślad. Byłem pewien, że podobnie będzie z Leszkiem Tobiaszem, w stosunku do którego planowałem nie tylko zadanie 100-kilkudziesięciu pytań, ale także konfrontację z Lichockim, Pietrzakiem i ze wszystkimi uczestnikami tajnej narady z listopada 2007 roku w gabinecie marszałka Bronisława Komorowskiego, między innymi z Krzysztofem Bondarykiem, Pawłem Grasiem, no i oczywiście z gospodarzem spotkania Bronisławem Komorowskim. Zwłaszcza ta ostatnia konfrontacja zapowiadała się niezwykle interesująco i mogła rzucić wiele światła na całą sprawę. Zeznania Leszka Tobiasza i Bronisława Komorowskiego w wielu punktach wzajemnie sobie przeczyły, a były składane pod odpowiedzialnością karną. Gdy dwóch świadków o jednej i tej samej sytuacji mówi w sposób skrajnie sprzeczny i wzajemnie się wykluczający, wniosek jest prosty. Kłamie jeden z nich lub kłamią obaj. Jeżeli kłamał marszałek, powinien tak jak każdy inny obywatel w takiej sytuacji otrzymać prokuratorskie zarzuty. Jeżeli kłamał pułkownik, moje kłopoty powinny odejść do przeszłości, bo cały akt oskarżenia został oparty nieomal wyłącznie o jego zeznania. On zaś sam musiałby zamienić rolę świadka na status oskarżonego. W takiej sytuacji afera marszałkowa zakończyłaby się gigantyczną kompromitacją prokuratury, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i wszystkich tych, którzy brali udział w tej historii, z Bronisławem Komorowskim na czele. Tak czy inaczej, przesłuchanie Leszka Tobiasza zapowiadało się tyleż intrygująco z mojego punktu widzenia, co niepokojąco z perspektywy marszałka i pułkownika. Prawdopodobnie to dlatego ten ostatni miał problem z dotarciem do sądu, mimo kilkukrotnych wezwań. Gdy nie przyszedł po raz trzeci, obecny na rozprawie znany działacz opozycji solidarnościowej Zbigniew Romaszewski komentował głośno: idę o zakład, że na kolejną rozprawę też nie przyjdzie. Pewnie zachoruje. Stało się inaczej. Pułkownik Leszek Tobiasz nie zachorował, a po prostu zmarł. Przyznaję, że to było genialne posunięcie. Ten, kto to zrobił, upiekł dwie pieczenie przy jednym ogniu. W aktach sprawy pozostawały zeznania Tobiasza, złożone w prokuraturze, niezweryfikowane w sądzie przez serię pytań i konfrontacji, no i za jednym zamachem odsunięto niebezpieczeństwo od najważniejszych osób w państwie. Oczywiście żaden sąd w tym kraju nigdy nie zajmie się wyjaśnieniem tej sprawy. Brak dowodów, że ktoś pomógł Tobiaszowi pożegnać się z tym światem. Ale zbyt wiele poszlak przemawiało za tym, że ta śmierć, nieomal w przededniu złożenia zeznań, które musiałyby się zakończyć fatalnie dla pomysłodawców potwornej intrygi, nie była przypadkiem. Tak samo jak nie była przypadkiem utrata pamięci przez innego ważnego świadka, który przyszedł do sądu zaopatrzony w stos lekarskich zaświadczeń uwiarygadniających amnezję, czy śmierć Mariana Cypla, który mógł opowiedzieć o kulisach afery marszałkowej, o szantażu ze strony Leszka Tobiasza i o próbie uwikłania w tę historię dwóch znanych biskupów. Mógł, ale nie opowiedział i już nigdy nie opowie, bo zmarł nagle kilka tygodni przed Tobiaszem. Gdy żegnaliśmy się z Markiem, jego spojrzenie goniło mnie przez cały czas, kiedy szedłem przez restaurację. Czułem je na swoich plecach, nawet wówczas, gdy znalazłem się na zewnątrz. Świeże powietrze przywróciło mi jasność myślenia. Uderzył we mnie cały absurd sytuacji, w jakiej się znalazłem, a w której moim wrogiem stał mi się mój własny kraj i jego prezydent. Kraj, za który byłem gotowy oddać życie. I w takim duchu wychowywałem dzieci. Czy mam w ogóle wierzyć w to, co się dzieje? No, O tak. To się dzieje naprawdę.